Cześć i czołem, dzień dobry i dobry wieczór z tej strony Zgrajcy, czyli Piotr Wasiak.
Dzień dobry.
I Piotr Szychowski, czyli ja. Zgrajcy, czyli jednocześnie audycja internetowa, zwana też podcastem, w opinii prowadzących najlepsza, jaka może wam się przytrafić do słuchania albo też oglądania. No i co dwa tygodnie się spotykamy, żeby sobie powymądrzać się na tematy wszelakie, ale związane z grami i popkulturą. Co też będziemy dzisiaj czynić. Ale na wstępie, zanim do tego, to chciałem cię, Piotrze, zapytać, czy zmieniłeś już opony w samochodzie na zimowy?
Zmieniłem, ale wiesz co, jeszcze chciałem wtrącić się, bo mówisz, że to jest najlepszy podcast w opinii prowadzących. W związku z tym jest to podcast, który ma więcej fanów niż takie podcasty prowadzone jednoosobowo. Dlatego, że przynajmniej dwie osoby uważają, że jest to najlepszy podcast. A jak jest jednoosobowy podcast, to wtedy tylko jedna osoba przynajmniej uważa, że jest to najlepszy podcast. Więc nie wiem, czy nie zamotałem, ale chyba wiesz, o co chodzi.
Pokrętna jest ta logika, tak. Ale do momentu, w którym chwalimy nas, to ja jak najbardziej ją przyjmuję. W podcast z Grajcy ma mówią, przynajmniej dwóch.
Jak to mówią, życie nas nie pieści, pieśćmy się sami.
Tak jest. Podcast z Grajcy ma przynajmniej dwóch fanów, plus tych, których zmusiliśmy do tego, żeby tego słuchać. I żeby nie przedłużać,
pytałeś o opony. Pytałeś o opony, tak, ponieważ miniony tak naprawdę tydzień, no tam od czwartku do czwartku de facto, byłem w Bieszczadach i przed tym wyjazdem w Bieszczady postanowiłem zmienić opony na zimowe, bo to akurat przyszły wtedy, to nawet w Warszawie były takie dosyć chłodne dni, oczywiście jeszcze tam bez śniegu, ale tak się zrobiło na kilka dni naprawdę chłodno w Warszawie i ja się bałem, szczerze mówiąc, że pojadę w Bieszczady, przypruszy, tam są kręte, wąskie dróżki, przypruszy trochę śnieżek i ja na przykład rano będę chciał gdzieś ruszyć, a tu taka lekka, prawda, ślizgawica, bo na przykład w nocy było zero, nie?
Czy to tak zwana gołoleć?
Tak, gołoleć.
I naked eyes, to jest po angielsku.
Gołoleć.
Naked eyes, to nie, trochę jak to naked jest, snake.
Nie, to nie jest naked eyes, tylko go fast naked. Goło leć.
A leć. Fly, tak. To go fast. No dobrze, czyli mamy już kącik lingwistyczny zamknięty. Ja też się pochwalę, że w tę sobotę byłem u rodziców i zmieniłem opony już na zimowe. Także temat odhaczony. Mm-hmm. Jeżeli jesteście zmotoryzowani,
przynajmniej się to bez
polecamy.
Kolejek udało, podejrzewam, zrobić. Myślę, że tobie też. Bo jak to znaczy, pojawi się pierwszy śnieżek albo pierwszy mrozek, to kolejki do zmiany opon będą takie, że trzeba będzie się umawiać z tygodniowym wyprzedzeniem. A ja po prostu pojechałem, wymieniłem i już. W ogóle byłem jedynym klientem, podejrzewam, tego dnia, no bo zrobiłem to naprawdę wcześnie i jeszcze było tam 15 stopni wtedy.
To ja mam jeszcze łatwiej, ponieważ mam dwa komplety już na felgach założone.
A, czyli letnie, koła tylko przekładasz.
Przekładam koła jeszcze w zeszłym roku, chyba czy w tym. Mój tata kupił pistolet taki, wiesz, automatyczny, więc nie muszę odkręcać ich ręcznie kluczem, tych śrub. Co też nie było jakoś problematyczne, tylko się dłużej schodziło po prostu, więc podnoszę sobie na podwórku samochód, przemieniam jeden komplet na drugi, dopompowuję, sprawdzam ciśnienie, nie? I jadę w dalszą trasę, także jestem przygotowany, mówię, zmotoryzowanym polecamy, nie czekajcie na ostatnią chwilę. Co prawda te zimy są jakie są ostatnimi laty, ale może się okazać, że nagle w tym roku walnie 30-centymetrowa warstwa śniegu.
Zwłaszcza, że prognozy są takie, że po takim długim lecie, czy takiej długiej ciepłocie, no to jak już nas pieprznie zimnem, to już będzie trzymać. Ale no, rozmawiamy o pogodzie i to jest chyba taki... To nie znaczy, że nie mamy o czym rozmawiać, słuchajcie.
Nie, no mamy o czym rozmawiać, to jeszcze tylko chciałbym zapytać szerzej, co u ciebie słychać, poza tym, że byłeś w Bieszczadach, albo może to był główny twój ostatnio, to gdzie spędzałeś czas, Bieszczady pochłonęły cię? Rzuciłeś wszystko, wyjechałeś w Bieszczady?
Tak, rzuciłem wszystko, wyjechałem w Bieszczady i słuchaj, jest to przefantastyczne miejsce, dlatego że, znaczy ja od dziecka jeździłem w góry, w sensie w Tatry. I uwielbiam Tatry, kocham te widoki. Zresztą też tutaj nieskromnie powiem, że zlazłem te nasze polskie góry wzdłuż i wszerz, więc też znam te szlaki dosyć dobrze. Natomiast zaczęła mnie, o ile uważam górali za fantastycznych ludzi, jak się ich pozna i usiądzie z przyjaciółmi stamtąd, żeby się napić piwa, no to uważam, że ta cepeliada, która jest w zasadzie w całym Zakopanem, to, że te ceny przede wszystkim, że oni tam po prostu na wszystkim, wiesz, czego takim koronnym przykładem, który się przebił do mediów i stał się memem, no to jest kibel za dychę, nie? Ale tam po prostu jakby za wszystko płacisz, nie?
A Górol przyjdzie i tak ci powie: oj, panocku, bida w tym roku. Hej.
No tak, 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 tak. Natomiast wiesz, Bieszczady są dziksze, są... ja w ogóle przyznaję się bez bicia, byłem pierwszy raz w Bieszczadach, nie? I tak to, że można tam sobie po prostu iść w ten las i w ogóle człowieka nie zobaczyć, nie? Tylko niedźwiedzia. Widziałem niedźwiedzie, słuchaj, na żywo.
Ale blisko? Masz gaz na niedźwiedzie?
Na szczęście bezpiecznie, w sensie... Bo to było tak, że
jak niedźwiedź Piotrka zobaczył, to spieprzył
z samochodu, nie? To znaczy jechałem drogą, która tak się wiła jakby jednym stokiem, a naprzeciw stoku, na polanie, czyli nie wiem, 100-150 metrów ode mnie w linii prostej, były dwa misie. W sensie misio i mniejszy misio, więc zakładam, że matka z jakimś dorosłym, no bo misiaki się rodzą na wiosnę, z jakimś takim już podrośniętym małym.
Więc... Do gimnazjum go odprowadzała już,
tak, nastolatkiem. Tak, tak, tak. więc naprawdę, no, Bieszczady są dzikie i to, słuchaj, no jakby najlepszy przykład. Przyjechałem do domu i zacząłem, i nadal to robię, szukać działki gdzieś tam do kupienia, nie? Trochę jako, wiesz, inwestycje kapitału, nie? Ale to chyba dużo mówi. Strasznie mi się tam podobało.
Ale z takim domkiem letniskowym?
No na razie, nie, no na razie bez domku, z założeniem, że się tam jakiś barak pierdzielnie. I no, te kolory przebarwiające się. Ja no, nagrałem filmik z drona, który po prostu... oczywiście na filmiku są kolory trochę podkręcone, ale tam nawet jak się przejedzie samochodem tylko, to zapiera dech w piersiach, te jesienne kolory. No coś
to
niesamowitego.
Wmontujesz kawałek tego filmu?
No mogę wmontować. Mogę wmontować. Wmontowałem go do Zapytaj Jodę, więc będzie, że ten sam kawałek
oj, dobra,
chodzi.
Nieważne. Nie wszyscy... Już ustaliliśmy, że tutaj mamy tylko dwóch fanów tego podcastu. Ja już widziałem ten filmik, ale możesz go wmontować.
Tak, tak, tak. To go,
dobra, to jeszcze zapytam cię tylko zaowalowanym wstępem, czy grałeś w coś przez te ostatnie dwa tygodnie, kiedy się nie słyszeliśmy?
Planszówkę grałem ostatnio, okay. Ale to o niej opowiem następnym, znaczy jakby w tej części niewstępnej naszego podcastu. A ty co robiłeś poza zmianą opon?
No ja na szczęście grałem, więc możemy już płynnie przejść do popkultury i giereczek naszych ukochanych, ponieważ wreszcie wrócił mi, no wiedziałem, że tak będzie, mój bakcyl, wróciła mi siła, mimo że zaczęła się taka pełnoprawna jesień, to zacząłem się suplementować, słuchaj, witaminą D. Pozdrawiam mojego kolegę z pracy, który gdzieś tam mimochodem w rozmowie rzucił. Jestem jak nowonarodzony, wiesz, wstaję rano, wypoczęty, piję. Znaczy, to nie tylko zasługa witaminy D, żeby nie było, to nie jest jakiś, wiesz, brak przepisany od psychiatry, nie? To jest po prostu suplementacja, ale też troszeczkę zmieniłem sobie ten tryb życia. Staram się regularnie, wiesz, kłaść, regularnie wstawać i jakoś tam odstawiłem używki, alkohol na przykład, robię sobie przerwy teraz od alkoholu.
No tak, więc... no bo były różne imprezy, konwenty i targi, no to jakby teraz trzeba odpocząć i się zregenerować, to jakby
i to naprawdę
w każdym zakresie.
Daje, po tygodniu już naprawdę zauważyłem efekty, właśnie zacząłem sobie też, wróciłem do yerby, popijam sobie yerbę, trochę dlatego, że mi się kawa skończyła i nie chcę mi się zamówić. ale popijam sobie yerbę plus, co jeszcze chciałem powiedzieć i mi uciekło. O matko, a miałem wrażenie, że to było ważne, ale chyba nie było ważne, jeśli mi uciekło, może wróci. W każdym razie tak, wiem. Przeziębiłem się na początku tygodnia i zeszłego tygodnia. I mimo nawet tego przeziębienia, jechania na Gripexach, właśnie paracetamol i tak dalej.
Żeby jakoś pracować.
To ja byłem pełen energii, wiesz? W sensie byłem, mówię, tak mi wróciła radość i chęć do życia, że aż sam jestem po prostu no mega szczęśliwy z tego powodu. No i z tego właśnie powodu trochę więcej grałem niż zazwyczaj. Na streamach xboxowych miałem przyjemność ograć kilka premierowych tytułów, między innymi to były Hot Wheels 2, Unleashed, ale to chyba jeszcze w okolicach naszego poprzedniego nagrania. Lords of the Fallen. To nowe polskie od CI Games. Częściowo od CI Games, bo to głównie wydawane przez CI Games, ale tam chyba jakaś inna firma, z firma córka im pomagała to robić. Czyli taki polski Souls-like, który jest jednocześnie remake'iem Lords of the Fallen, które wyszło bodaj w 2013 bądź 2015 roku.
Właśnie, Lords of the Fallen to nie jest jakaś taka... Chociaż jak ja myślę o tym pierwszym, Lord of the Fallen, to mi się...
To pierwsze też było Lords of the Fallen.
A, to pierwsze było też Lords of the Fallen.
Oni na początku...
Bo oni tutaj nakręcili z tym tytułem, namącili...
Skąd się twoja pomyłka bierze? Tam ostatecznie umówmy się, że jedno i drugie jest Lords of the Fallen dla porządku tej rozmowy. Specyficzne, Kłas na pewno zrobił bardzo fajną recenzję, on jest świrem souls-like'owym, więc tutaj odsyłam...
O to zobaczę jutro.
Odsyłam do jego recenzji, bo ja się nie chcę też mądrzyć, nie? Pograłem tak naprawdę tylko trochę spoko, bardzo wymagające, dostałem w ciry, nawet chyba nie doszedłem do bossa podczas streamu, podczas 2 godzin grania pierwszych, więc... Więc tak. No i zacząłem mój cykl cyberpunkowy, ponieważ miałem też przyjemność streamować Ghostrunnera 2. Czyli tą...
Taki mały cyberpunk.
Tą jedyną udaną grę cyberpunkową. Mówię to z przekąsem, bo jeśli pamiętacie rok 2020, kiedy wychodził cyberpunk i wiadomo, wszyscy pamiętamy, jak ta premiera wyglądała ostatecznie, że no, wyszły te recenzje PC-towe, zgarnęły dobre oceny, potem wyszła ta wersja na past geny już aktualne, czyli PS4 i Xbox One. Wyszła straszna kupa. No i w tamtych okolicach 3 lata temu wyszedł pierwszy Ghostrunner. I my jeszcze wtedy nie nagrywaliśmy podcastu, ale na pewno gdzieś takie przebrzmiewały śmiechy, że to jest ta dobra polska gra cyberpunkowa, nie? Ta co faktycznie.
Pamiętam, tak, spotkałem się też z takim, w cudzysłowie, żarcikiem, nie?
No i to nie jest trochę, to nie jest rzucone na wiatr, bo już zostawiając w spokoju cyberpunka przynajmniej na chwilę, pierwszy Ghostrunner sprzedał się w przeszło 2,5 miliona egzemplarzy. To za Ghostrunnera odpowiada polskie studio One More Level. Tylko przypomnę i nadmienię. No więc świetny wynik, jak na nową markę, jak na grę, która też proponuje... znaczy jest wymagająca, bo to jest w ogóle dla tych, którzy nie wiedzą, tam sterujemy samurajem Jackiem. Widok z pierwszej osoby, więc podobnie jak w cyberpunku od CD Projekt Red. Ale to jest gra nastawiona na biegnięcie przed siebie po planszy. W sensie mamy katanę, tam jest cały taki system one kill, że one shot, one kill, tak, ale też dodatkowo one death, bo chodzi o to, że my jednym tak naprawdę ciosem pokonujemy wrogów, ale jednocześnie od jednego ciosu też giniemy. Więc to jest nieustanny taki balet.
Lawirowanie między atakami przeciwnika.
Uczenie się tych aren, a jednocześnie restart, uczenie się na własnych porażkach, żeby do perfekcji ten 40-sekundowy, 50-sekundowy fragment mapy opanować, bo tam checkpointy raczej były gęsto rozstawione, tylko chodziło o to, że jak już wbijesz na tą arenę, dobra, po lewej masz 2 wrogów, ciachasz ich, tu przebiegasz po ścianie, tutaj linka, coś, 2 kolejnych, 3, potem odbijasz, wiesz, unik, czy odbijasz właśnie... odbijasz cios, mogę częściowo teraz mechaniki mylić, bo część z tych mechanik doszła w 2, ale chciałem jako taką całość wam pokazać, na czym to mniej więcej polega. Zresztą jak sobie wpiszecie Ghostrunner, to na pewno zobaczycie gameplaye, a zakładam, że większość z was i tak się z Ghostrunnerem spotkała, jeśli nie grała, to przynajmniej właśnie gdzieś tam w internecie wam się rzucił w oczy. Poza tym bardzo ładnie wyglądająca gra. No i 3 lata później, kiedy dostajemy właśnie znowu grę od Redu, Widmo Wolności do Cyberpunka, no bo przecież w tym roku wyszło Widmo Wolności.
I w zasadzie należy to uznać za, znaczy w sensie mogliby to zrobić jako standalone grę, tak jak Ubisoft zrobił z planowanym dodatkiem do Valhalla, czyli z Mirage, no to też Cyberpunk, Widmo Wolności to de facto mogłaby być osobna gra niemalże, no bo to jest taki dodatek jak treściowo, jak te dodatki do Wiedźmina.
Tak, no oni absolutnie się nie mają tutaj czego wstydzić. No nie wiem, czy mówiliśmy na poprzednim podcaście, Cyberpunk Widmo Wolności się sprzedało w 3 milionach egzemplarzy. Już. I faktycznie Redzi tutaj ukłon...
Ja myślę, że sporo osób czeka, aż będą jakieś, prawda, Cyberpunk Game of the Year Edition, czy tam jakieś zbandlowane...
To znaczy ona cyfrowo, z tego co wiem, już jest zbandlowana, ale faktycznie w pudełku Game of the Year Edition to może być łakomy kąsek dla graczy, nie? Żeby sobie na półeczkę wrzucić.
Albo będzie promocja na ten dodatek, bo ja też jakby czekam, on kosztuje 100, co prawda, czyli nie tak dużo, ale no ponieważ nie mam teraz czasu w to grać, to czekam aż może, nie wiem, na święta
bez sensu kupić, żeby leżało, nie?
Spadnie do, nie wiem, do 69 albo 75, no to już wtedy akurat będzie trochę czasu.
No właśnie, i tak lawiruję między tym Cyberpunkiem a Ghost Runnerem, bo zmierzam do tego, że w tym roku dostaliśmy też Ghost Runnera 2. No i świetne oceny przede wszystkim i świetna już sprzedaż, bo już teraz pochwalili się, że 1 000 000 kopii Ghost Runnera 2 się rozeszło. Więc oczywiście to nie są wyniki pokroju Cyberpunka od Redów, no ale i tak szapoba, ukłony, no, ale One też More Level dowiozło.
Koszty włożone, w, nie, w sensie oczywiście, pieniądze włożone w promocję są przecież drastycznie kalibru, inne. Nie? Tak, tak, tak. To i też dla, kalibru. Myślę, mniejszego grona odbiorców, bo
znacznie mniejszego.
Bo cokolwiek by mówić, to Ghost Runner jest jest bardziej hardkorowo, w sensie grą bardziej dla hardkorowców. A Cyberpunk no to jest taki RPG popularny, który ma się sprzedawać w dużej liczbie egzemplarzy.
No ja coraz bardziej, bo do tego też przejdę, gram mocno w Cyberpunka, ja coraz więcej w Cyberpunku widzę GTA. W sensie, jak jadę po mieście tej nieskrępowanej, czy po Badlandsach w okolicach Night City, gdzieś tam okalających tych pustyniach, ja tam widzę po prostu GTA, nie? W sensie jedziesz tym samochodem, podjeżdżasz do znacznika misji, jasne, ktoś może powiedzieć, że bla, widok z pierwszej osoby, że RPG, a no ale w GTA 5 też tam potem doszedł widok z pierwszej osoby, więc na upartego. Ale absolutnie nie mówię tego w złej wierze, nie, to no, porównywanie się do GTA, to każdy by się chciał porównywać do GTA. Cyberpunk oczywiście jest dużo bogatszą grą, jeśli chodzi o systemy i o fabułę, przynajmniej według mnie, przez te rozgałęzienia fabularne, jakkolwiek by nie mówić, GTA zawsze było liniowe. No ale tak, coraz więcej właśnie widzę tego GTA i mnie to niezmiernie cieszy, niezmiernie mnie to bawi. Bo kończąc już temat Ghost Runnera 2, którego polecam, jeśli jesteście hardkorowcami, to polecam. On jest ułatwiony względem pierwszej części, bo tam faktycznie doszły mechaniki,
które... I checkpointy są częściej.
Jeszcze częściej są checkpointy, tam doszły mechaniki, które mają graczom pomóc wejść, znaczy w sensie ten entry level obniżyć troszeczkę, więc... może złapać na haczyk jakichś nowych. Gra co prawda się tam dzieje rok po pierwszym Ghost Runnerze, ale ona jest trochę taka pretekstowa, w sensie bardziej chodzi o to, żeby zaliczać te...
No, co w sensie, że jest pretekstowa?
Że jest pretekstem tak naprawdę do tego, żeby w gameplayu się bawić?
A, okej.
Okay. Czy innego powinienem użyć słowa? Nie, pretekstowa, nie, tak się mówi. W sensie jakaś tam jest, ale mnie nie porwała, a sam gameplay wynagradza aż na to, bo jest naprawdę szybko, miodnie i jak, wiesz, wejdzie ci ten idealna przebieżka przez ten fragment mapy, ten chain taki, gdzie wiesz, tu po ścianie, tu się odbije, tu przelecę, tego zabiję kataną, tamtego zablokuję i tak dalej, czy wstrzelę shurikenem, rzucę w wybuchającą beczkę, to naprawdę jest super. Chociaż nie jestem dobry w tą grę, bo jak mi się w trakcie streama wyświetlało. Na etapach miałem mniej więcej 2 razy tyle śmierci, co mój kolega z brytyjskiego oddziału Xboxa, bo akurat jego statystyki miałem dostępne, bo też Ghost Runnera grał. Co nie znaczy, że jestem beznadziejny, bo jednego bossa udało mi się usiec. No ale nic. To był Ghost Runner. I ten cyberpunkowy ciąg pozwolił mi właśnie wkroczyć do długo wyczekiwanego przeze mnie powrotu do Night City. Więc z pieśnią na ustach wkroczyłem do Night City, stworzyłem sobie postać już po lekturze książki pana Kosika.
A nie z piersią na ustach?
Nie, bo gram facetem. A to poczekaj, to zależy. Zależy czyją. Bo jeśli wiecie albo nie, no to tam jednak tych opcji romansowych trochę jest. One nie są takie na zasadzie, która linia dialogowa zaprowadzi mnie do łóżka. To nie jest ten poziom Mass Effectowości, ale już, że tak powiem, parę wybranek serca się napatoczyło. No i zobaczymy, z kim mój V, bo tym razem gram właśnie męskim V, gdzieś tam tą relację stworzy, albo i nie stworzy, zobaczymy. W każdym razie gram od początku V nomadem, czy nomadą.
Ile godzin już masz?
No i właśnie to jest hardkorowy temat, bo przysiadłem mocniej w ten piątek i nagrywamy to w poniedziałek, czyli ma 4 dni. I w te 4 dni udało mi się zrobić prawie 30 godzin.
To nieźle.
Więc mówię, 2 tygodnie spania, nie grania w prawie nic, w sensie jeszcze przed poprzednim nagraniem, tego marazmu życiowego. Ale jak mnie, wiesz, szarpnęło, to totalnie w drugą stronę. Na drugą stronę skali przeleciałem. Mogę po prostu siedzieć i grać i nic mnie, tylko obowiązki mnie niestety odciągają. Więc jestem absolutnie zauroczony cyberpunkiem, gram w niego właśnie od początku, ale już oczywiście z widmem wolności zainstalowanym. Jeszcze mi się nie odblokowało, celowo sobie wydłużam, żeby jak najwięcej tych kontraktów sobie porobić, bo przypomnę, że ja cyberpunka miałem około 40 godzin, więc no sporo z tego powtarzam, sporo z tego, co ogrywałem przed tam 3 laty. Ale absolutnie nie sprawia mi to problemu. Dużo rzeczy zauważyłem właśnie tych zmian. Parę rzeczy zauważyłem nawet fabularnie, że się potoczyły inaczej, a wystarczyło na przykład jedną opcję dialogową wybrać i na przykład całego questa nie mam. A pamiętałem, że rozgrywałem tego questa, jak grałem pierwszym razem. Więc to nie jest
może jakiś... w wersji tej 2.0.2 był zabagowany i go po prostu wycięli.
Nie, to był bardzo fabularny quest skupiający się raczej na gadaniu. Tam było dużo też napracowanka w niego włożone, ale ja wiem dokładnie, znaczy nie wiem, bo nie zajrzałem do kodu gry, ale jestem na 99% pewny, który dialog zamknął mi tego questa. Chodzi tak naprawdę o pogrzeb jednego z bohaterów, tu nie chcę też spoilować, jesteśmy co prawda 3 lata po premierze, to jest sam początek gry, ale pozdro dla kumatych, może część z was będzie wiedziała. I tak, patch 2.0.2, widmo wolności, wszystko wgrane, no gra na Series X się po prostu błyszczy. Gram w trybie wydajności i jest niesamowicie pięknie. Po angielsku z polskimi napisami, tak sobie ustawiłem, no bo już zacieram rączki, żeby pana Solomona Reeda z dodatku, czyli Idrisa Elbę posłuchać w jego wykonie.
W oryginale.
Tak jest. No a póki co słucham sobie Keanu Reevesa. Chociaż dużo osób mówi, tu jeszcze nie miałem okazji tego sprawdzić na własnej skórze, że...
Że Żebrowski czy... lepszy. Nie, czy tam kto, kto go tam spolszczał w polskiej wersji dubbingową Keanu Reevesa.
Nie wiem, wiem, że Kula to główny bohater męskiego V, ale... Kamil Kula, tak? Ostatnio też
może.
Się znowu się chyba pomyliłem. No nieważne, nie przypomnę sobie imienia. W każdym razie, że przy Idrisie Elbie to Keanu Reeves strasznie blednie, no bo z całą sympatią do Keanu Reevesa on jakimś tam wybitnym aktorem nie jest.
On jest taki w sensie...
On jest super gościem, ale taki trochę drewniany
wiesz,
jest.
Wiesz, on gra ciągle jedną postać i to mu się ostatnio, a propos tam Johna Wicka i tak dalej, to mu się zmieniło. W sensie to był Johnny Mnemonic, potem to był Neo, a teraz jest stary, zmęczony Neo. Nie? Jakby cały czas, wiesz, to tak jak ja sobie zdałem sprawę, że od jakiegoś czasu na przykład Harrison Ford, on już nie gra tam Indiana Jonesa, on już tam nie gra Hanna Solo, czy tam inne filmy, jakie wymienisz. On gra zmęczonego Harrisona Forda. Nie, i to
nie
jest...
no jasne. Znaczy ja zacząłem coraz bardziej zauważać, że o ile aparycją i głosem pasuje mi do Johnny'ego Silverhanda Keanu Reeves, tak niekoniecznie to, jak ty wiesz, kim jest Keanu Reeves i w jakich rolach też grał w filmach, nie bardzo do tej biografii samego Silverhanda, który jest wywrotowcem, który jest no, w wielu kręgach uważany też za terrorystę, nie? Więc tak nie bardzo potrafię sobie...
No tak, ale...
No,
to to, co wiemy o aktorze, no to jakby no właśnie no jego jedna z najsławniejszych ról, czyli właśnie Neo, no to też jest przecież jakiś tam buntownik i wywrotowiec,
tak,
nie?
Tak, aczkolwiek wiesz, no tutaj ten Johnny Silverhand jest takim bardziej, przynajmniej był za swojego życia, jako ten piosenkarz, jako główny wokalista zespołu Samurai, tu przypomnijmy. On był takim też, wiesz, kozakiem, bawidamkiem trochę, mm-hmm. nie? A Neo mimo wszystko raczej nie był, on był, mimo że przewodził temu ludowi, był buntownikiem, był wybrańcem, no to jednak raczej był taki cichy i pokornego serca. Potem się zrobił złodupcem, ale nadal serduszko miał dobre, po prawej stronie czy po lewej, zależy. Zależy od wyników wyborów, które już za nami. No nieważne, więc tak, jest grubo, jest u mnie mocno cyberpunkowo, przez co nie miałem okazji zagrać jeszcze w Alana Wake'a dwójkę. Mhm. I nie wiem, czy chcemy teraz o Alanie Wake'u płynnie przejść do Alana Wake'a.
Możemy przejść do Alana Wake'a. Ja muszę się tutaj zatrzymywać, bo za każdym razem, jak chcę powiedzieć, przepraszam, mam nadzieję,
ale wiesz, że to jest twój problem, nie wszystkich innych dookoła.
Ja wiem, ale ja się po prostu z tego śmieję. To jest, mi za każdym razem wychodzi, że to jest Alan Wake.
Dobra, to powiedz to i miejmy to za sobą, no.
No, powiedziałem. Jak?
No, ale zapomniałeś o dwójce.
Alan Wake 2.
Dobrze. No więc teraz o Alanie Wake'u 2.
Tak. Ty nie grałeś, ja grałem chwilę, dosłownie. Początek jest taki dosyć, straszny. Potem się na chwilę uspokaja i potem już musiałem wyłączyć grę.
To była recenzja Alan Wake 2.
Dziękujemy.
Mniej więcej kloaczny poziom tej recenzji dorównuje tylko naszemu przygotowaniu do tego podcastu.
Gra oczywiście dzięki tobie. Natomiast ja byłem, trudno powiedzieć, fanem pierwszej części. Dlatego, że... w ogóle to w sumie nie...
chyba byłeś, mówiłeś, że byłeś fanem nawet w sumie, na poprzednim odcinku.
To w sumie nie będzie spoiler, jak powiem, bo to jest tam pierwsze 5 minut, może 8 gry, ale jest... zaczynamy grę, widzimy dwóch agentów FBI, kobietę o imieniu Saga, jak ta herbata. Albo Saga Gwiezdnych Wojen. I widzimy agenta FBI, który nie pamiętam, jak się nazywa, ale ma twarz tego szefa...
czy tam studia Remedy, czyli Sama Lake'a.
Tak, dyrektora kreatywnego Remedy, czyli Sama Lake'a, czyli jest to Max Payne. W związku z tym twarz Maxa Payne'a. W związku z tym Max Payne wstąpił do FBI i teraz działa w... jak się to miasteczko nazywało? Nightfall?
Brightfall,
bo chciałem powiedzieć...
Falls chyba jest tam nawet.
Bo chciałem
Falls
powiedzieć Night City, ale to nie ta gra.
Nie.
I,
no widzisz...
Ale gra wygląda obłędnie i... A jakby moja historia... ja byłem mocno zawiedziony, bo potem powstała taka jakby pseudo-kontynuacja, czy taki spin-off Alana Wake'a, czyli...
American Nightmare.
I to było zupełnie takie sobie mocno. W sensie to już w ogóle to nie był ten klimat i to nijak nie oddawało.
A ty
oddawało.
W ogóle kupowałeś 360 dla Alana Wake'a, czy to nie,
nie
byłeś?
Nie, wiesz co...
Ktoś z moich znajomych kupował.
Ja nie kupowałem dla niej, tylko to była jedna z pierwszych gier, które ja na 360... Może nawet pierwsza w ogóle, którą ja na 360 w 2011 roku, kiedy kupiłem 360, odpaliłem. I byłem w szoku, jak bardzo jest to filmowe. Chociaż jak ja to sobie odpaliłem tam parę lat później, no to już było nudne, typu tam świecisz, strzelasz. Ten jakby main game loop był taki sobie. Natomiast ja byłem w szoku.
On robił wrażenie za pierwszym
tak,
razem, nie?
A potem
to
bardzo...
trochę jak case Assassin's Creed'a pierwszego, że to było super, a potem wracasz do tego i mówisz, wow, jakie to jest monotonne,
niepowtarzalne. Ja byłem w szoku, jak bardzo właśnie filmowa jest ta opowieść, jak bardzo niegrowa, w sensie nawet ten taki podział na epizody. Ja pamiętam, jak ja w to grałem, to jakoś się tam nieszczególnie bałem, to jakoś nie było szczególnie straszne dla mnie, a ja generalnie horrorów nie lubię. I pamiętam, że to było o tyle szokujące, że właśnie ja się wkręciłem tak, że jakby nie mogłem przestać tej gry, czy odstawić tej gry, żeby, nie wiem, iść spać, czy żeby iść zjeść. dopóki nie dobije do końca przynajmniej tego odcinka, bo tam był właśnie taki odcinkowa budowa, która zresztą z tego, co widziałem, w dwójce też jest. Czy tak to wygląda przynajmniej, bo jestem za wcześnie w rozgrywce, żeby to wiedzieć. Natomiast no już to wiem, że dwójka będzie straszniejsza, więc nie wiem, czy dam radę ją ograć, ale no rzeczywiście wygląda bardzo ładnie ta gra i też wciska w fotel graficznie, tak jak zresztą te tam ile 12 lat temu jedynka wciskała w fotel pod względem graficznym.
No, żeby daleko nie szukać, Control też wciskało w fotel, tylko było za mocne na ówczesne sprzęty, bo...
Nie, Control mnie tam, wkurzał gameplayowo.
Chodzi mi stricte, wiesz co, o wykon. Chodzi mi o te partikle, o cząsteczki, o to, jak tam wszystko fruwało, ile tam tego było, to naprawdę to do dzisiaj, to dzisiaj chyba nawet może zażynać komputer, jak tam wszystko sobie odpalisz. Ja zresztą nie pamiętam, czy tam Control RTX-a nie dostało, to już w ogóle jest jakiś hardcore.
Dostało.
Wspominam o tym Control też nie bez powodu, bo Alan Wake 2 i to o twarzy Sama Lake'a, agenta FBI, Maxa Payne'a powiedziałeś, to dołącza do tego kanonu gier Remedy, gdzie Remedy ogłosiło, że one są wszystkie spójne w ramach jednego uniwersum.
A tak.
To jest rzecz, którą Remedy gdzieś tam forsuje już od dawna, więc i czy Max Payne, czy właśnie Control, czy Quantum Break też, czy mimo Quantum, że on tam Break chyba najmniej ma odniesień jakichkolwiek, to była ta gra ekskluzywna na zlecenie Microsoftu stworzona. Mm-hmm. Ona miała ten fajny zabieg, to już
i tam też były odcinki i filmiki.
To wtedy właśnie pokazuje fajnie, że już wtedy Remedy chciało bardzo romansować, iść w tą stronę. Oni w ogóle zresztą teraz przy Alanie Wake'u sami sobie postawili i przesunęli tą poprzeczkę tak niebotycznie wysoko, że jak z tego co słucham, czytam i widzę, no ludzie wieszczą, że to będzie ich ostatnia gra, w sensie, że to wygląda jak po prostu pożegnanie się z gamingiem. Znaczy, miejmy nadzieję, że nie będzie.
W sensie, że będą teraz robili filmy?
Nie, że to już jest magnum opus, po prostu przeskoczyli samych siebie i dostarczyli, wiesz. O tym mówią też oceny, do ocen sobie zaraz przejdziemy. W każdym razie o tym romansowaniu z filmem. Bo Alan Wake 2 jest stworzony w ten sposób, że tam jest część scen live action, czyli faktycznie z aktorami, które przeplatają się i są nałożone niejako na grę. I przeplatają się z tym, co zostało wygenerowane w formie modeli 3D, no nie? Czyli cutscenek po prostu i tak dalej. W Quantum Break była trochę inna struktura, bo tam po każdym rozdziale gry dostawaliśmy odcinek serialu, czyli de facto była cutscenka na ponad tam chyba 40 minut, czy tam 20, nie pamiętam ile te odcinki trwały. Tam zabieg polegał na tym, że graliśmy jako bohater tam władający cofaniem czasu, walczący z jakąś tam korporacją, a serial traktował o tej o korporacji, czyli z drugiej strony konfliktu oglądaliśmy tak jakby tą samą fabułę.
No i tam grał więc... jedną z głównych ról grał Hobbit. Ten Dominic Monaghan, tak?
Dominic Monaghan, tak. To był... to nie był główny bohater, to był brat głównego bohatera.
To był brat głównego bohatera, tak.
Ale główniejszą chyba rolę, rolę antagonisty, mówimy o Quantum Breaku, teraz nie o Alanie Wake'u cały czas, grał, tylko nie przypomnę sobie nazwiska, ten sam aktor, który Petera Baelisha w Grze o Tron odgrywał.
Tak.
Zresztą... No...
On ma rewelacyjny głos, to zacznijmy od tego. On jak mówi, to jest... To ciary cię przechodzą, nie? To jest bardzo, bardzo taki głos charakterystyczny. Natomiast, wiesz co, wracając do Alana Wake'a, no to właśnie tak jak mówisz, że to jest w ramach jednego uniwersum, czyli to naprawdę jest Max Payne, ten agent FBI. W sensie zmienił robotę i jak teraz dojdę do jakiegoś momentu, że on będzie strzelał i tam się okaże, że tam jest bullet time, to wiesz, no to skisnę, nie?
No jeszcze tutaj na pewno dodam, że z tego co mówią recenzje i recenzenci, ta gra jest przesunięta, znaczy jest dużo straszniejsza niż była jedynka, bo takie są głosy.
Oj, przepraszam, walnąłem ale w mikrofon.
No okay. I musimy nagrywać od nowa. No,
no już poszło.
40 minut materiału, psu na budę. No nic, w każdym razie jest ta gra straszniejsza, Alan Wake 2, niż poprzedniczka, chociaż to nadal jest przesunięte w stronę thrillera, a nie horroru. Za to też ta saga Anderson, o której wspomniałeś, czyli ta babeczka FBI. Bo nią częściowo będziemy grali
to
Alanem.
To jest tak pół na pół z tego, co wiem. Tak. I to ona się przesuwa raczej na W sensie Alan Wake jest tą tajemnicą trochę, którą trzeba rozwiązać, a ona jest tym, czy staje się tym głównym bohaterem bardziej. Więc to niby czasowo gramy pół na pół jednym i drugim, ale tak naprawdę sam Alan jest tym naszym MacGuffinem bardziej, a ona jest personifikacją gracza. O.
Ależ mądrych słów się natrzepał w jednym zdaniu.
MacGuffin,
w każdym razie chciałem tylko powiedzieć, że przy samych sekwencjach z sagą Anderson jest więcej tego survival horroru, bo tam jest więcej strzelania, więcej się liczy tej amunicji, jest ciągle za mało. No ale też mnóstwo zwrotów akcji, podwójne dna, potrójne dna, łamanie czwartej ściany i wszelkie te zabiegi filmowo-growe, które Remedy próbowało przemycać w każdej kolejnej grze, ich coraz więcej. Tutaj dostajemy, że tak powiem brzydko, na pełnej K, to wjeżdża na grubo. Więc nie mogę się doczekać, chociaż cały czas się biję z myślami, czy nie zrobić sobie, bo w remaster nie grałem Alana Wake'a, a kupiłem go.
Ja chyba za
50 zł polskich.
O mój Boże.
Co jest niezłą ceną, aczkolwiek była ostatnio jeszcze lepsza, więc jeżeli się zastanawiacie, to może, jeśli już nie ma tej promocji, to wróci, bo latała ostatnio na Xbox Store i na PlayStation Store po 33 zł, a że zaraz Black Friday w wyprzedaży, to zakładam, że będzie w tej cenie można wyrwać Alana Wake'a pierwszego, czyli remaster tej wersji na next geny czy na current geny. I sobie na przykład powtórzyć właśnie pierwszego Alana przed zagraniem drugiego.
Nie jest konieczna znajomość w sensie wydarzeń jedynki. Jest przydatna, tak, ale nie jest konieczna znajomość.
To znaczy, tu możemy jeszcze nadmienić, albo przynajmniej ja mogę nadmienić, bo też trafiłem na filmik. Remedy samo wrzuciło na swój kanał, studio Remedy, wrzuciło samo na swój kanał, tam chyba nawet właśnie Sam Lake opowiada częściowo. Nie widziałem tego filmu, ale wiem, że jest. Skrót pierwszego Alana. Co się działo? 20 minut takiego wprowadzenia.
No, to sobie zobaczę.
Możecie
bo
sobie
też grałem w to dosyć dawno.
Taką pigułę możecie sobie też łyknąć od samych ojców, założycieli.
Natomiast pozwolisz, że wejdę ci w słowo. A propos, właśnie sama Lake'a, to znalazłem takiego newsa, że oczywiście zapytano go, jaką grę by chciał zrobić teraz po Alanie Wake'u. I on powiedział, że chciałby. Lake zdradził, że jednym z jego pomysłów, który do tej pory nie został wykorzystany, jest szalona, wysokobudżetowa, mroczna gra w klimatach gotyckiego fantasy. Trzeba przyznać, że byłaby to duża odmiana zarówno dla samego dewelopera, jak i dla Remedy. Czy fińskie studio podejmie się w przyszłości takiego wyzwania, a popularny twórca zrealizuje swoje marzenie? Zwłaszcza, że jeśli miałoby to być w tym samym uniwersum, to mogłoby być grubo. W sensie, jeśli te wszystkie gry są w tym samym uniwersum, gotyckie fantasy.
Znaczy, od razu sobie to samo pomyślałem, jak mi podesłałeś tego newsa i tą wypowiedź, że jeżeli ktoś miałby to zrobić i połączyć to z innymi grami ze swojego uniwersum, to Remedy byłoby w stanie wykoncypować, w jaki sposób to zrobić. A jak przeczytałem o gotyckim fantasy, poczekajcie moment, wypuszczę kota.
Przerwa na kota.
Tak, przerwa na kota, żeby już się tu nie kręcił. Gotyckie fantasy to od razu gothic, no nie? Bo mroczny. Gothic też jest mroczny. Gothic jest bardzo mroczną grą, wiesz, gdzieś tam i fabularnie i w tej swojej surowej oprawie. On nie jest wysokobudżetowy. Temu tego klocka tutaj brakuje, ale od razu oczami wyobraźni zobaczyłem Gothica, remake Gothica od studia Remedy. Jak to by mogło wyglądać? To by było na pewno ciekawe. Ja jeszcze chciałem się odwołać do tego, że Sam Lake robi straszną furorę bodajże na TikToku. Ma swoje konto i wrzuca sobie krótkie takie szorciki wideo, gdzie pije sobie kawę. Zresztą w Alanie Wake'u też forsowana jest ta kawa wielokrotnie.
No tak, no to nawet w jedyneczce były przecież te... tam było coś, że Alan Wake jako pisarz musi nie spać, w związku z tym było znajdowanie termosów z kawą. Ja jakoś się tak wkręciłem, że chyba chciałem znaleźć wszystkie, nie? Pamiętam.
Czy już wszystkie masz termosy? Ale bieda.
Ale
no
bieda.
Nic, w każdym razie tak. Polecam sama lejka i to, jak sobie popija kawkę w różnych okolicznościach przyrody, bo on w różnych miejscach sobie siedzi.
Muszę go zacząć obserwować na TikToku.
I to jest quality content. Jeżeli nie możecie zdzierżyć TikToka, to jest quality content na miarę naszych czasów. Także można wybaczyć to, że nie skolonizowaliśmy jeszcze Marsa. W zamian dostaliśmy sama lejka popijającego sobie kawę w różnych okolicznościach przyrody.
Wiesz, sam lake popijający kawę sam nad jakimś lejkiem.
Wow. Wow. Ja nie wiem, co dzisiaj będzie na podium. Ten anal wake, czy to, co przed chwilą powiedziałeś? Dobrze. Zanim mi wybuchnie mózg, to przejdźmy, proszę. A nie, nie przejdźmy. Podsumujmy klamrą, bo chciałem od tego zacząć, ale od razu żeśmy sobie przeszli do obgadywania. Do Alana Wake'a jeszcze wrócimy dwójeczki, jak sobie ogramy. W sensie więcej bardziej bym chciał pogadać, bo no właśnie, nam szykuje się, słuchaj, pretendent, to jest już pretendent do gry roku. 2023 obsypał nas tak niebotyczną ilością gier z ocenami w okolicach 90 punktów, że to jest po prostu coś niemożliwego.
Tak, ale to jest, ale wiesz co, to jest w ogóle niesamowite, dlatego że to jakby jak tak się teraz trochę odsuniesz jakby od całości i spojrzysz na to, to wygląda tak, że najpierw 2021, wszyscy, tak? 2020, wszyscy spanikowali, że pandemia, nie? Pomimo pandemii okazało się, że i opóźnień też w premierach związanych z pandemią udało się jakoś tą pracę zdalną dograć i rozwinąć. Wtedy były taki też złoty czas gier wideo, nie? Inwestorzy się znajdowali, wtedy było też spore zatrudnienie, w sensie wzrosło zatrudnienie w branży gier,
To był w ogóle złoty czas branży, tak, IT, branży nowych technologii.
Co niestety
teraz się tych wszystkich ludzi wywala.
Tak, teraz się tych wszystkich się ludzi... Tak, teraz może nie tych dokładnie, ale się generalnie jakby wraca do...
Znaczy wiesz, no słuchaj, jak była pandemia, to nie wiadomo było, jak w którą stronę świat pójdzie. Wydawało się, że ta cyfryzacja będzie, no jest nadal potrzebna i też się rozwinęła niesamowicie przez ostatnie 3 lata i pokazała, że no w dobie takiej klęski jakiej światowej, nie, jakim była pandemia, to życie życie naprawdę się przeniosło do internetu. To wiesz, nikt nie wiedział, więc brali tych specjalistów wszystkich jak leci.
Hurtem,
ale jak
tak
teraz po 2-3 latach nie ma dla nich projektów, nie ma co robić, no to zobaczyli, że siedzą.
No ale to do czego zmierzam? My teraz, jakby 2023, dostajemy wreszcie, myślę, wyniki tego, że ta branża wtedy, 2020-2021, została tak solidnie dofinansowana. Nie?
Tam, myślisz? A nie tam, jest to pokłosie
tam
po prostu wpłynęły
pieniądze. No też, ale jakby branża growa, czy branża w ogóle IT szeroko właśnie, tam się pojawiły inwestorzy, pieniądze, zatrudnienie ludzi, więcej ludzi przyszło do roboty. I my teraz właśnie widzimy tego efekty, myślę. Że to właśnie wychodzą gry, które są no dobre, nie?
A ja z kolei mam wrażenie, że jest ich natłok z tego względu, że ciężko było podopinać te projekty przez okres pandemii.
I one były poprzesuwane i się teraz skumulowały.
Poprzesuwane, teraz się skumulowały, a już wszyscy muszą wypychać, no bo nie możesz ładować
no
w projekt,
tak,
wiesz.
No ale no to też jest jakoś tam...
Znaczy może być to wypadkowa tych dwóch czynników.
Tak, że to jest, że jakby to, że mamy dobry rok, to jest wynik pandemii. Nie?
Pozostaje nam graczom się tylko cieszyć. Z dwóch powodów oczywiście. Pierwszy taki, że pandemia się już skończyła. Znaczy COVID z nami cały czas jest, ale już bardziej rozpatrywany w kategoriach zwykłych grypek i przeziębień. Mhm. Taką mam nadzieję, że tak zostanie. Nie pojawi się jakiś metawirus i nie będziemy mieli Resident Evil.
Aczkolwiek znowu liczba zachorowań, o tym się już, bo to już nie jest news, więc to zeszło z pierwszych stron gazet. W tej chwili mamy, no jesień się zbliża, czy już w zasadzie jest jesień i liczba zachorowań tych oficjalnych zarejestrowanych rośnie drastycznie. Teraz
no
oczywiście,
tak, ale pytanie, czy
tylko,
to też
że
jest
no teraz to już się
przechodzenie
nikt,
i śmiertelność. Taka,
tylko nie? Teraz no, już się nikt, w sensie jak jesteś chory, to zostajesz w domu, i ewentualnie robisz sobie test z apteki, który nie jest rejestrowany przez sanepid, nie?
Ale mówię, jeżeli większość populacji przyjęła szczepionkę i gdzieś tam się uodporniliśmy, no to może też być tak, że wiesz, no dostajesz tego COVID-a, ale nie umierasz za 3 dni, tak jak było to na początku.
Tak.
No ale dobra, bo odbiliśmy, więc 2023 z dwóch powodów dla graczy, mówię, pandemia się skończyła, a drugi powód taki, że no zasypało nas kandydatami na grę roku. Alan Wake 2 dołączył do tego znamienitego grona pretendentów. Na początku, przy samej premierze w piątek, dzisiaj jest poniedziałek, ta ocenka oscylowała w okolicach 92 punktów, trochę nam zjechała i teraz wam podam na OpenCritiku 89 na 100, 91% krytyków rekomenduje. Tu się dzisiaj wbił Eurogamer z oceną 3 na 5. Eurogamer tak pod prąd chyba trochę chciał iść.
Musimy udowodnić, że nie jesteśmy opłaceni.
Ale to wiesz co,
witamy
to jest
niską
trochę,
ocenę.
To jest czasem takie trochę próba pokazania, że idzie się pod prąd, że się hajtuje coś, co jest popularne. To zależy. Czasem to jest właśnie specjalnie, czasem to jest ten, ale dzisiaj nie o redakcjach, nie o recenzjach, chociaż jest parę takich, które nagminnie to robią, albo jednemu konkretnemu wydawcy wlepiają takie oceny, bo ktoś tam na górze się nie lubi na przykład z firmą zaczynającą się na M, a kończącą na Microsoft. I tak, i przechodząc płynnie do Metacritica w rozbiciu na platformy PS5 89 punktów, PC-ty 89 punktów i Xboxy 95 aż, aczkolwiek wynika to z tego względu, że tych tutaj ocen recenzji jest po prostu najmniej, więc gdzieś tam ta średnia się też nie była w stanie popsuć. Raczej wszyscy są zgodni co do tego, że gra to jest, no tak podsumowując, 9 na 10 zarówno od społeczności, jak i od redakcji, jak i od właśnie krytyków. Steamowych czartsów nie mogę przywołać, ponieważ ekskluzywnie gra wyszła na Epiku, prawda?
Tak.
Nie mylę się. Jest to tymczasowy przynajmniej ekskluzyw Epic Games Store, więc na
Steamie... Ciekawe, ile pieniążków za niego zapłacili.
Pewnie sporo. Ale, no ale kogo Epic stać na pewno, przynajmniej jeszcze. Jeszcze gdzieś tam Fortnite z tego piedestału zarabiania pieniędzy nie spadł i raczej się jeszcze utrzyma, myślę, kilka dobrych lat. No i tak, od siebie mogę tylko dodać, żebyście zainteresowali się Alanem Wake'iem, bujeczką. My też na pewno do niego wrócimy, chcemy go porządnie ograć. Po prostu tak się nawarstwiło teraz tych premier, że nie ma w co ręce włożyć. Piotrek też mi przed nagraniem jeszcze mówił, że dziubie gdzieś tam powoli tego asasyna. A ja przecież jeszcze Baldura twojego nie skończyłem.
No właśnie.
Więc tak to się kręci.
I jeszcze w międzyczasie, to myślę, że to jest dobry punkt, żeby do tego przejść. Jeszcze czasami trzeba grać w gry, które nie wymagają prądu. Znaczy prądu z wyjątkiem żarówek. Czyli w jakieś planszówki. I to ci opowiem.
No to jeszcze innego prądu. To herbatka z prądem na przykład.
Nie, tam ja nie piję do planszówki, bo wiesz, bo potem tokeny się ciężko liczy.
No, to na etapie rozkładania potem już nie jesteś w stanie grać dalej.
Tak, ale zrobiłem sobie, słuchaj, prezent. To znaczy, kupiłem używaną grę planszową. Znaczy, może tak, dwa prezenty. To znaczy, wsparłem na GameFoundzie grę, kolejną grę od Łukiego Woźniaka, czyli Wiedźmin Ścieżka Przeznaczenia, bo to musicie wiedzieć, że wydawnictwo Go On Board na Kickstarterze czy na GameFoundzie zebrało gigantyczne pieniądze na grę inną, wiedźmińską. To był Wiedźmin Stary Świat. Tak, Wiedźmin Stary Świat. Tam masa figurek, masa dodatków.
Masz, nie?
Tak, to też mam i też w to na razie raz grałem tak na luzaku, więc jeszcze jakby się nie wypowiadam szczególnie. Natomiast no, gra oczywiście planszowa razem z CD Projektem, więc jakby też, nie wiem, grafiki, wyglądy postaci odpowiadają tym z gry. No i teraz jakby wiedząc, że Wiedźmin to jest żyła złota, to samo wydawnictwo teraz już jakby szykuje produkcję kolejnej gry, czyli Wiedźmin Ścieżka Przeznaczenia. To gra karciana dla od 1 do 5 graczy, w której gracz staje się jedną z postaci biorących udział w najbardziej kultowych historiach z uniwersum Wiedźmina, więc można się domyśleć, że to będzie taka gra trochę jakby narracyjna. W każdym razie no kart jest od groma.
Ale właśnie karcianka, nie planszówka.
Czy wiesz co, plansza to też jest, tam jakaś nie, jest? No to, nie, no to wiesz, teraz to już, to dawno temu był taki podział, nie, że karcianka, planszówka, że karcianka to masz same karty, a planszówka to masz jakby mniej kart, a więcej elementów. No w tej chwili to karcianka polega na tym, że jakby karty, posiadanie kart, czy budowanie, tak zwany deck building, nie? Czyli że co tam masz na ręku jest jakby jest jakby najistotniejszym elementem gry. Ale oczywiście jakaś plansza tam jest, jakieś planszetki tam są, jakieś figurki są, masa figurek, jakieś tam właśnie żetony, nie żetony, także to wszystko jest.
Ale no, to też jest wszystko we współpracy z CD Projektem?
Tak, to też jest z CD Projektem i jest to... I już w tej chwili jest jeszcze tydzień do końca kampanii na GameFoundzie i już jest zebrane 2,6 miliona dolarów.
A procentowe jak się to rozkłada do celu, który mieli?
To jest prawie 3,5% celu.
Okay.
Bo oni mieli cel, właśnie na to patrzę, bo mam otwarte tylko 75 tysięcy dolarów, więc jakby przebili go bodajże w 3 minuty. Nie, od startu.
Żyła złota. Ale też pokazuje, że gdyby nie ten stary świat, który wykonaniowo chyba dowozi i też tak gameplayowo, to tak ludzie
gameplayowo
by się nie
właśnie się nie wypowiadam, bo jeszcze jakby...
Znaczy nie mówię o tym, bo sam mówię, że grałeś raz na luzaku, tak. Ale nie było chyba jakichś tam miażdżących negatywnych krytyki.
Nie. Ale jakby były też... znaczy, bo to jest... Myślę, że to też długo można o tym gadać, ale myślę, że twórcy tych gier wiedźminowych jakby odkryli, jaki jest sekret robienia dużych pieniędzy na Kickstarterach czy tam innych GameFoundach, tak? To znaczy, musi być masa gadżetów do tej gry. W związku z tym jest to szalenie trudne, żeby... zrobić grę, która jak masz jakiś tam odblokowałeś jakąś wersję premium, która ma jedną figurkę i 5 kart więcej niż wersja podstawowa, żeby to nadal miało balans. Mhm. Nie? No bo jakby gra musi chodzić zarówno bez tych, nie wiem, na przykład 10 kart, jak i razem z tymi 10 kartami. No to oczywiście przykład, ale myślę, że jakby jasno tłumaczy, o co chodzi. I to jakby gra wyjdzie w przyszłym roku, na razie już ją zebrali, już jest ufundowane i teraz po prostu ja codziennie dostaję maile, bo to kolejne tam dodatki, to jest też rewelacyjne. Ja co chwilę dostaję, bo tam wersja podstawowa, czy taka powiedzmy premium, to tam było bodajże $85. Wziąłem tą za 85. A potem przyszła jeszcze informacja, że jest jakiś paid extension $45, a dzisiaj dostałem...
No zobaczyli, że Wasiak już 85
informację,
wydał,
że jest tam kolejny paid extension za 30, którego już nie będę brał, pierdziele. Jest,
ale to nie jest trochę tak, że sam...
w kimonie, nie? Bo się wszystko dzieje w Japonii. Po prostu... Okay.
Ale to nie jest trochę tak, jak sam powiedziałeś kiedyś na nagraniu bodajże, że... to ty jesteś takim właśnie starym zgredem i dużo takich starych zgredów i kupujecie to, żeby to po prostu mieć.
Wiesz
i
co,
po to
tak,
są te figurki.
Tak.
Niekoniecznie w to grać, tylko to otworzyć, powąchać, nasmarować się tymi figurkami i postawić na półce.
Wiesz co, trochę tak.
Półce,
ja, wiesz co, bo w ogóle przeczytałem gdzieś informację, że Polska, jeśli chodzi o rynek zbytu planszówek, stała się trzecim rynkiem w Europie. Trzecim co do wielkości. Więc naprawdę to jest, wiesz, to jest wow. Ja też jestem na Facebooku, na jakichś tam grupach tych planszówkowych i tak dalej. I ja obserwuję jakieś tam też grupy, w których są sprzedawane planszówki, nie? Ktoś sprzedaje używane. To ja zwróciłem uwagę, że sporo osób sprzedaje gry planszowe w stanie na przykład odpakowana, niegrana albo zafoliowana. nie? Gra, która wyszła 3 lata temu, ktoś ma zafoliowaną, czyli kupił po to, żeby mieć. Nie? Po to, żeby
albo
mieć.
Albo na inwestycje.
Albo tak, albo no bo one, no bo niektóre zyskują na wartości. I skoro już o tych grupach planszówkowych mowa, o tych handlowych, to kupiłem grę sprzed 20 lat planszową. Jedną chyba z pierwszych gier zachodnich Fantasy Flight Games, która była wydana po polsku, bo kiedyś to jakby niedużo było ich wydanych po polsku, to się teraz zmieniło. I jest to gra Warcraft The Board Game.
Warcraft The Board Game. Ale nie jest, to nie jest World of Warcraft.
To nie jest World of Warcraft, bo był kiedyś World of Warcraft. Jest teraz, można kupić, jest gra, która się nazywa Small World of Warcraft.
Tak,
jest
nawet jakiś tam, mój brat ma i graliśmy, jest to bardzo fajne.
Jest jakaś gra, która się nazywa, to nawet ją mam, World of Warcraft Wrath of the Lich King, chyba, coś takiego. I to też nie jest
tak,
to.
Tak jak jeden expansion do WoWa, dokładnie tak się nazywał.
Ja mówię o The Board Game, które jest na podstawie Warcrafta 3, tak.
Mhm. Właśnie mam przed oczami zdjęcie tak, z tej planszówki. To faktycznie jest Warcraft The Board Game i ona ma tą grafikę
z orkiem, tym... tak.
Tak, tak, tak.
I to jest gra, słuchaj, którą ja miałem właśnie 20 lat temu. Kupiłem ją, jak ona wyszła w Polsce. Żeśmy w nią grali między innymi na spotkaniach fanów Gwiezdnych Wojen i potem ona mnie znudziła. Chyba, czy ja już nie miał, czy już nie miałem z kim grać, czy coś.
Albo
czy
na piwo już nie miałeś?
Tak, czy potrzebowałem kasy i ja ją sprzedałem. I byłem w szoku, bo ja wtedy na niej zarobiłem. Nie? W sensie, bo ona już wyszła ze sprzedaży, bo ją sprzedałem, nie wiem, po 5 latach posiadania, no bo myślę sobie, co ma stać. I okazało
dobra, czekaj,
się,
czekaj.
Że
jest
na niej
zarobiłem. Później, jest 5 lat później i odkupujesz tą taką samą planszówkę. Czy w 2023 roku na tej inwestycji zarobiłeś, czy straciłeś?
Wiesz co, gdyby inflacja wynosiła zero i gdyby 3 stówy sprzed 15 lat to były te same 3 stówy co teraz, to tak nadal na niej zarobiłem, bo kupiłem ją taniej niż wtedy sprzedałem teraz. No ale oczywiście, wiesz, pieniądze są zupełnie myślę, że 15 innej czy tam wartości. 16 lat temu 300, no to były drastycznie więcej warte niż teraz, nie? Mhm. Więc no kupiłem ją, niestety pudełko jest dosyć mocno zniszczone i graliśmy sobie w tą grę wczoraj i ona jest niestety, albo ja źle zinterpretowałem instrukcję, ale ona jest w takim wydaniu dla 2 osób, ona jest po prostu nudna i się dłuży strasznie. Więc pewnie dla 4 byłaby lepsza, ale tam są jeszcze jakieś scenariusze fabularne, więc trzeba wykminić te scenariusze, typu, nie wiem, orkowie maszerują przez teren, tak? Ale natomiast w takiej klasycznej wersji dla 2 osób jest niestety dosyć nudnawa. W sensie tam...
A pamiętasz, czy przed laty, chociaż jak graliście na spotkaniach Gwiezdnych Wojen, to pewnie więcej niż 2 osoby grały.
Tak, 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 ale pamiętam, że ona też tam, muszę poszukać, bo chyba jest potrzebna jakaś zmiana zasad z internetu, bo ona oryginalnie ma trochę tam zasady walnięte, typu łucznicy są przekokrzeni.
Coś jest OP, tak? Trzeba
zmienić. Tak, 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 tak. I jakby pokonują wszystkich od razu. Więc muszę poszukać tej zmiany zasad. Natomiast...
Zmiana zasad, skurde. Tak, parafrazując Lindę chciałem. No nic, nieważne, późno
się. W imię zasad.
Nie, zmiana zas. późno już jest, słuchajcie.
I tak, i... ale jest to właśnie taka też, przynajmniej dla mnie, taka, wiesz, historia gier planszowych, bo teraz to, wiesz, masa sklepów stacjonarnych i internetowych, te planszówki są mega popularne, wiesz, no na Facebooku grup od planszówek, czy jakiś tam... organizowania jakichś spotkań planszówkowych, gdzie tam to każde chyba mniejsze nawet miasto ma takie spotkanie, wiesz, fanów planszówek, gdzie się spotykają i sobie grają. A tutaj rzeczywiście chyba jedna, no nie pierwsza, ale jedna z pierwszych takich dużych zachodnich gier na podstawie gry komputerowej, która została wydana po polsku. To był jeszcze chwilę później był wydany Doom.
A, czyli ona jest po polsku?
Tak, ona jest po polsku. Był wydany Doom, którego też mam, planszowy. Był wydany jakiś czas później World of Warcraft w takim dużym pudełku, który
tak, tak,
teraz...
Tak, ja tego World of Warcraft pamiętam, chyba nawet moi kuzyni mają.
Który teraz
bardzo,
sięga...
Bardzo fajne, ale biały kruk, nie?
Tak, tak, tak. Teraz, teraz to jest sporo warte. No i no a teraz jakby, wiesz, jest popularna gra komputerowa, to wychodzi do niego planszówka, nie? Wiedźmin, This War of Mine, które...
Nie, no i słuchaj, jest w czym wybierać, ale ja zawsze powtarzam, że lepiej jak jest dużo badziewia i coś fajnego na rynku, możesz sam zdecydować, niż jak nie ma nic. Albo jest tylko jedno, wychodzi i to się okazuje badziewie. Dobrze, no to dopisz Warcrafta do gier, w które znowu nigdy nie zagramy.
Nie, no wiesz.
Czyli zagramy, jak się spotkamy. Nie, po prostu ta lista planszówek już jest długa, bo tam mamy i Star Wars Rebellia i tak dalej.
Star Wars na Rebellia, pewno... mamy Star Wars... mamy Duma, mamy...
No Wiedźmina Stary Świat.
Wiedźmina Stary Świat. W ogóle z Dumem to jest ciekawa rzecz, bo też kupiony niedawno. Słuchaj, na OLX-ie żeśmy z moją drugą połówką wyczaili Duma, który jest też trochę takim białym krukiem, aczkolwiek jego można kupić jeszcze. Za 45 zł, słuchaj, pudełko pełne, kompletne. W środku nowe elementy, ale bez figurek. Słuchaj, ktoś kupił planszówkę za chyba 300, czy ona czy 350 zeta kosztuje, wyjął figurki i sobie zostawił, a resztę w ogóle nawet niepowyciskane żetony z wyprasek sprzedał za 40 zł. Nie?
I wzięliście to.
I wzięliśmy to z założeniem takim, że teraz szukamy modeli i drukujemy te figurki na drukarce 3D.
No tak, pan Piotr... Drukarka 3D Wasiak, nie no, słuchaj.
Jestem mistrzem, wiesz, jestem mistrzem biznesu, nie?
Słuchaj, jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Dobrze, kochani, będziemy się powoli zbliżać do końca. Mieliśmy jeszcze jeden temat, ale przełóżmy go sobie już na kolejny, bo może uda nam się zagrać w tę grę, o której chcieliśmy powiedzieć. A ja spróbuję dołożyć wszelkich starań, żeby pozyskać klucz, bo mowa o polskiej produkcji, kolejnej zresztą, przywoływanej, bo już dzisiaj przecież i Lords of the Fallen, i Ghost Runner, i Widmo Wolności do Cyberpunka, i sam Cyberpunk przecież, ale nie powiemy wam, jaka polska gra, może się sami domyślicie. Sprawdzamy, że tak powiem, czy dotrwaliście do tego momentu. Jeśli tak, napiszcie w komentarzu hashtag Alan Wake 2.
A my tylko nie zróbcie literówki, bo nam konto zbanują.
Zobaczymy, czy będziecie potrafili. Chociaż jak ten, zastanawiam się, czy jak napiszą z błędem nasi słuchacze, to czy ten automoderator tego nie wychwyci i się ten komentarz i tak nie pojawi, nie wpadnie do kolei.
A może tak.
Bo na YouTubie jest automoderator, nie wiem, jak to działa na Spotify, ale zachęcamy, tak czy inaczej, zachęcamy.
Na Spotify'u to, posty, wpisy są niewidoczne, dopóki ja ich nie odklikam, że mają być widoczne pod odcinkiem.
Możecie nam tak naprawdę napisać cokolwiek, możecie nam napisać, w co ostatnio graliście, mówię, zostawić lajeczka, każda forma interakcji z naszym podcastem jest dla nas ważna i też przydatna dla algorytmów. Cały czas sobie powolutku gdzieś tam rośniemy do góry, nie spadamy przynajmniej, te liczby nie spadają.
Rośniemy do góry, a nie rośniemy w dół?
Tak, ale można też rosnąć na dół, na przykład jak mieszkasz i żyjesz w Australii, to dlaczego nie? Więc
no
tak.
To też było dobre, to też było taki,
widzisz,
wiesz,
wybrnąłem.
Taki dobry dowcip 2 na 10.
No właśnie, a to byli, słuchajcie, drodzy słuchacze i widzowie z Grajcy, odcinek, nie pamiętam, 40 któryś, na pewno jesteśmy
42 chyba?
I trzeci? Mówili dla was Piotr Wasiak i Piotr Szychowski. I chciałem tylko przypomnieć na sam koniec, że słyszymy się co dwa tygodnie w środę o godzinie 20. Jesteśmy dostępni na YouTubie. Kot jeszcze na sam koniec ogonem zamachał, proszę bardzo. Na YouTubie, na Spotify, Google i Apple Podcasts, wszędzie pod nazwą Zgrajcy. Czy Zgrajcy.pl?
Nie, Zgrajcy.
No właśnie.
Po prostu.
Mamy nadzieję, że będziecie się trzymali ciepło i zdrowo, bo...
Choróbska nadchodzą, jesień.
Tak.
Pełni,
listopad.
Tak.
Patrz, we wszystkich świętych puszczamy odcinek.
O, no to powinniśmy coś o Halloween jeszcze powiedzieć.
Nie
Halloween. Halloween to było z waszej perspektywy wczoraj.
Tak, znaczy miałem właśnie nadzieję, że więcej w tego Alana Wake'a pograsz.
Żeby
tak
był
za,
horror.
Wiesz, właśnie troszeczkę nawiązać do tego, ale nie szkodzi. Słuchacie nas pierwszego, więc...
Ja tam liczę, że wszystkie dzieci nie przyjdą i że będę mógł zażreć wszystkie cukierki.
Protip jest taki, idziesz do sklepu, kupujesz sobie cukierki i je zżerasz.
Mogę?
Piotrek, oni tego nie sprawdzają. To jest jedno wielkie kłamstwo i spisek. Dobra, wracam grać w Cyberpunka i mówię, wam życzymy zdrówka i do usłyszenia za 2 tygodnie. Trzymajcie się, cześć.